szkoła w monitoringu. 15 listopada 2010, 12:43. W szkołach już sama świadomość obecności kamer pomaga ostudzić emocje uczniów, ale warto, aby system monitoringu dawał możliwość identyfikacji konfliktowych sytuacji i automatycznego wszczynania alarmu. Kamery najnowszej generacji oferują taką możliwość. W typowych szkolnych systemach monitorujących liczba zainstalowanych kamer jest już zwykle wystarczająca. Problemem jest ich niedostateczna jakość, często analogowa transmisja i związany z nią mało skuteczny, defensywny sposób monitorowania. Praktycznie takie systemy pozwalają jedynie na odtworzenie przebiegu zdarzeń, ale nie potrafią samodzielnie wykryć niebezpiecznej sytuacji i zaalarmować o tym. S.161587 Szeroki wybór. Na rynku mamy duży wybór kamer IP różniących się nie tylko obudową, której kształt często związany jest z potencjalnym miejscem zainstalowania, ale także wykorzystanymi składnikami. Do wyboru są rozwiązania analogowe, cyfrowe oraz mieszane, realizujące część cyklu za pomocą jednej technologii, a resztę za pomocą drugiej. W najnowszych modelach, nawet jeśli wewnątrz kamery są jakieś układy analogowe, to poza nią mamy do czynienia już tylko z sygnałem cyfrowym. Cyfrowy jest także sposób identyfikacji urządzenia. Ma ono adres IP, własną stronę www, posługuje się portami i korzysta z cyfrowych wynalazków, takich jak alarmowanie przez pocztę elektroniczną czy transfer plików. Z podejrzanymi sekwencjami nagrań na serwer FTP może być sterowane za pośrednictwem swojej strony konfiguracyjnej www lub specjalnych aplikacji oraz podłączone do internetu przez protokół PPPoE czy router, nawet bez pośrednictwa komputera. Taka kamera jest pełnoprawnym i samodzielnym elementem sieci. S.161588 Zalety systemów cyfrowych. W pełni cyfrowy system monitorowania opracowano dopiero w 1996 rok w firmie Axis. Istota cyfryzacji polega na wykorzystaniu do łączności Ethernetu. Coraz częściej jest on instalowany na zwykłe potrzeby sieci lokalna, router, internet i tylko czeka na wykorzystanie. Potrzebna kontrola z Australii? Nie ma problemu. Rozbudowa? Proszę bardzo, wystarczy wolne gniazdko lub dodatkowy router. Łącza analogowe do obsługi kamer. Przeciwnie, przewody są kładzione specjalnie w tym celu. Dlatego rozbudowa wymaga dodatkowych kabli. Taka sieć jest mało elastyczna. Natomiast kamery IP są włączone bezpośrednio do sieci komputerowej i wysyłają obraz do serwera wyposażonego w specjalne oprogramowanie. Zapamiętuje ono, wyświetla i udostępnia sygnał wideo, przy czym obraz może udostępniać także sama kamera. Zazwyczaj kamera cyfrowa wyposażona jest w komputer jednoukładowy, który obsługuje stronę www, ale przede wszystkim potrafi dwie rzeczy niedostępne dla konkurentów analogowych. Umie kompresować pojedyncze obrazy i strumień wideo oraz rozpoznawać ruchy w obserwowanym obszarze. W najstarszych sieciach analogowych to zadanie wykonywało jakieś centralne urządzenie. W cyfrowych oba zadania realizuje kamera. Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze i mniej obciążające. S.161589 Analogowe tradycje. Aby wykorzystać możliwości starszych instalacji, wprowadza się obecnie technologie mieszane. Są one domeną takich firm jak Pelco czy Robert Bosch, które zbudowały swoją potęgę dzięki wykorzystaniu technologii telewizyjnej i teraz cyfryzują niektóre elementy systemów. Proponują nie tylko nowe instalacje, ale i modernizację starych. Najprostsza jest cyfryzacja ograniczona do segmentu rejestracji. To wystarczy, żeby móc podłączać nowe kamery do Ethernetu. Przetwornik cyfrowy przekształca sygnał analogowy z kamer na pakiety i to często już skompresowane. Funkcjonalnie kamera analogowa z takim dodatkiem ma już wiele cech urządzenia cyfrowego. Niekiedy karta jest wyposażona w pamięć, ładowaną w razie przerwania połączenia sieciowego i opróżnianą po jego przywróceniu. W droższych modelach są nawet systemy do inteligentnej analizy scyfryzowanego obrazu. S.161590 Wysoka rozdzielczość nie zawsze wskazana. Przy okazji warto wspomnieć o rozdzielczości kamer, innej od tej, którą znamy z komputerów. Jednostką analogowej rozdzielczości jest CIF. 1 CIF ma 352x. 288-240 WNTSC pikseli, 2 CIF. Y to panorama o szerokości 704 punktów. Klatka standardu telewizyjnego ma 4 CIF. Y 704, X 576. W kamerach cyfrowych dominuje VGA i rejestracja obrazu 30 razy na sekundę. Czasem można rozdzielczość zwiększyć, ale kosztem spadku częstotliwości, na przykład do 10 klatek przy 1280x 1024 pikseli. Rzadko stosowane są kamery HDTV 1920x 1080 pikseli, rejestrujące 30 obrazów, bo są one jeszcze bardzo drogie. Czy wysoka rozdzielczość obrazu jest niezbędna? To zależy od celu monitorowania. Jeśli jest nim identyfikacja osoby, to z pewnością tak. Warto pamiętać, że rozdzielczość nie jest tu jedynym parametrem. Kamery z przetwornikami cyfrowymi mają te same wady, co aparaty kompaktowe. Mogą dać się we znaki zwłaszcza szumy, plastikowa optyka i miniaturowe rozmiary elementów światłoczułych. Odradzamy przejście na kamery megapikselowe, jeśli sieć i urządzenia rejestrujące nie są przygotowane do zwiększonego obciążenia. Trzeba znaleźć równowagę między możliwościami magazynowania i liczbą detali, które chcemy przechowywać. S261591 automatyka obiektywu. Przesłona regulująca ilość światła wpadającego do obiektywu kamery nie jest tania i nieczęsto się przydaje. Tylko nisko zawieszone kamery ustawione na linii wschód-zachód, którym słońce zagląda prosto w obiektyw, powinny być wyposażone w ten element. Niektórzy w takich sytuacjach montują kamery wyżej i pochylają oś obiektywu w dół, unikając konieczności stosowania drogich przesłon. Mniejsza przesłona, czyli jaśniejszy obiektyw, pozwala na rejestrację w mniej korzystnym oświetleniu, ale kosztem głębi ostrości. I odwrotnie, jeśli chcemy jednocześnie zarejestrować postacie bliskie i dalekie, musimy zadbać o większą głębię, czyli powiększyć przesłonę. Jedynie kilka modeli kamer umożliwia takie zmiany. Większość ma obiektyw o stałej przesłonie, w którym można tylko ręcznie wyregulować ostrość. S261592 wybrać zoom. Zoom optyczny jest szczególnie cenny, kiedy prowadzimy aktywną obserwację dużych obiektów. W warunkach szkolnych szczególnie przydaje się do obserwacji długich korytarzy. Natomiast zoom programowy jest właściwie tylko chwytem marketingowym i jego brak nie ma specjalnego znaczenia. S261593 ważny kąt widzenia. Kąt widzenia jest bardzo ważnym parametrem kamer przeznaczonych do monitorowania. Od niego zależy, czy do zaplanowanej obserwacji wystarczy jedna, czy też potrzeba więcej kamer, czy lepszy będzie model ze stałym obiektywem, czy ruchomym. Typowa kamera ma kąt widzenia 50-60 stopni, a to o wiele za mało, żeby z jednego narożnika mogła obejmować całe pomieszczenie. Dla osób potrzebujących więcej dostępne są kamery typu Panzer-Tilt-Jean PTZ, których obiektywy mogą się obracać i dostarczać oglądów 360 stopniowych. Decydując się na te dodatkowe możliwości, trzeba pamiętać, że mogą one nawet podwoić ceny urządzenia, a elementy ruchome będą wymagać dodatkowej konserwacji. S261594 obserwacje w podczerwieni. Podczerwieni jest rodzajem światła wykorzystywanego do nocnej obserwacji. Kamery mogą z niej korzystać na dwa sposoby. Pierwszy, bierny, polega na przełączeniu się obiektywu na rejestrację światła w tym zakresie fal, kiedy widzialne oświetlenie zmniejszy się poniżej progu czułości. Ta funkcja jest popularna w droższych kamerach i pozwala na rejestrację przy słabym oświetleniu, prawie w zupełnej ciemności. A kiedy i to nie wystarcza, zapalają się promienniki podczerwieni umieszczone wokół obiektywu i oświetlają pole widzenia. Wspomaganie wystarcza na 5 do 10 metrów i ma tę zaletę, że jest słabo widoczny dla oświetlanej osoby. Jednakże obraz w podczerwieni przestaje być kolorowy. Poza tym przy oświetleniu obraz z kamery staje się płaski, podobnie jak przy fotografii wykonanej z fleszem. S261595 formaty kompresji. W sieciowych kamerach IP wykorzystuje się kilka formatów kompresji przesyłanego obrazu. Motion JPEG, MPEG 2 i 4, a ostatnio H.264. W najtańszych i najstarszych kamerach korzysta się ze standardu MJPEG. Kompresji poddawana jest każda klatka osobno, jakby chodziło o zestaw różnych zdjęć. Tak więc film tworzą następujące po sobie zdjęcia rejestrowane z prędkością 30 klatek. To proste zadanie. W przypadku kodowania w standardzie MPEG 2 i 4 wymagane są sprzętowe kodeki, ale obraz jest lepszy niż przy MJPEG, a w dodatku mocniej skompresowany, a więc mniej obciąża sieć. Najnowsze dzieło grupy MPEG H.264 okazało się dwukrotnie skuteczniejsze od MPEG 4 z kompensacją ruchu, trzy razy lepsze od jego wersji bez kompensacji i sześciokrotnie sprawniejsze od MJPEG. Przewiduje się, że w 2011 rok H.264 stanie się bardziej popularny od MPEG 4. S261596 inteligentne wykrywanie ruchu. Ruch wykryty za pomocą porównania następujących po sobie kolejno klatek obrazu jest jednym z najczęstszych powodów do wszczęcia alarmu albo rozpoczęcia nagrywania filmu. Ciągłe nagrywanie, na przykład na twardy dysk komputera będącego w tej samej sieci lokalnej co kamera, albo na coraz popularniejszy dysk sieciowy NAS, nie jest dobrym sposobem, gdyż wytwarza się materiał o wielkiej objętości, którego nie sposób przejrzeć. Lepiej posłużyć się detekcją ruchu, oferowaną przez większość kamer. Dzięki specyficznemu sposobowi nagrywania cyklicznie na tej samej części dysku mamy do dyspozycji film przedstawiający sytuację poprzedzającą ruch, który wywołał alarm. Sama detekcja ruchu może być realizowana w kilku miejscach instalacji. Może się nią zajmować firma kamery cyfrowej, moduł cyfryzujący kamery analogowej albo komputer ze specjalnym oprogramowaniem. Im dalej od miejsca rejestracji obrazu, tym gorzej, mniej bezpiecznie. Ze względu na ograniczone zasoby kamera pozwala na wyznaczenie niezbyt wielu fragmentów obrazu, które mają być porównane, ale są też modele, gdzie ta liczba dochodzi do kilkuset. Powody nieanalizowania całego pola widzenia są oczywiste. Monitorując parking, nie interesujemy się ruchem na ulicy pozostającej w polu widzenia. Granice analizowanych fragmentów możemy sami wyznaczyć albo, w gorszych modelach, wybierać jeden lub kilka zdefiniowanych z góry prostokątów prezentowanych na obrazie z kamery. S.161597 Problemy z detekcją ruchu. Zamontowane w kamerach komórki światłoczułe same z siebie generują szumy, zwłaszcza przy gorszym oświetleniu, dlatego zmiana wartości jednego piksela nie powinna wywoływać alarmu. Niekiedy zmiany nawet większych części obrazu mogą być spowodowane całkiem niewinnymi zdarzeniami, dlatego dobra konfiguracja systemu detekcji ruchu należy do najtrudniejszych zadań. Każdy z wybranych fragmentów obrazu ma co najmniej jeden parametr nazwany czułość, próg lub powierzchnia, którego przekroczenie jest niezbędne do uruchomienia akcji. Poza rozpoczęciem nagrywania skutkiem rozpoznania ruchu może być wysłanie e-maila lub wysłanie na serwer FTP zdjęć lub sekwencji filmowej z krytycznego momentu obserwacji. Niestety, skonfigurowanie detektora ruchu, alarmującego tylko w sytuacjach naprawdę krytycznych, jest prawdziwą sztuką. Pod uwagę trzeba brać pory dnia, ruszające się cienie i wiele innych typowych sytuacji, które zmieniają obraz, a nie są powodem rozpoczęcia alarmu. Wiele możliwości oferuje konfigurator z kamer firmy Axis. Obszar wrażliwy można w nim zbudować z 5 dodawanych i 5 odejmowanych prostokątów. Dla każdego z nich mamy do ustawienia wielkość obiektu, czas jego przebywania i czułość, czyli różnice w intensywności oświetlenia, która wyzwala alarm. Inną koncepcję zrealizowano w kamerach Boscha, w których oferowano możliwość ustawienia parametrów krytycznych aż 858 obszarów. S.161597 Bosch NBC225 P. Charakterystyczną cechą kamery IP Boscha jest możliwość symultanicznej transmisji tego samego obrazu z różną rozdzielczością i kompresją. W modelach NBC225P i 255P ma obiektyw z zoomem, obraz z kamery o rozdzielczości 640x480 i łup 320x240 jest jednocześnie kompresowany do MJPEG/H.264. Najczęściej jeden z nich jest zapisywany na dysku, drugi wykorzystywany do podglądu. Wbudowana strona www jest spolszczona. Są 3 poziomy dostępu przez tę stronę. Serwisowy użytkownika można sterować kamerą, ale nie można zmieniać konfiguracji i przekazujący tylko obraz. Niektóre formaty obrazów wymagają zainstalowania Jawy. Przez zasilacz kamera pobiera 3,5W. W kamerach Boscha do detekcji ruchu obraz jest podzielony na kilkaset stałych pól, spośród których można budować większy obszar, włączając je indywidualnie do puli. Alarmy może wywoływać stwierdzenie ruchu, zmiana sceny, scena za jasna, za ciemna lub zaszumiona, porównanie do obrazu referencyjnego pojawiające lub znikające krawędzie, zmiana dźwięku, wszystkie dowolnie konfigurowalne. S.161597 TPLINKTL 3130. Poza pracą w sieci lokalnej kamera ma także możliwość konfigurowania PPP, DNS i serwera poczty do wysyłania wiadomości w razie zadeklarowanych alarmów. Te umiejętności wystarczają do podłączenia kamery do niektórych dostawców internetu bez pośrednictwa routera czy komputera. Detekcję ruchu można zaprogramować na obszarze 3 dowolnie wybranych prostokątów. Skonfigurowanie klienta FTP pozwala zrzucać strumień wideo na wybrany serwer. Istnieje możliwość pobrania polskiego pakietu językowego z internetu i zastąpienia nim zainstalowanej oryginalnie wersji angielskiej. S.261600ACM3311P. Kamera kopułkowa do montowania na ścianie lub suficie. Obraz rejestruje element CCD o maksymalnej rozdzielczości 720x576. Gdy brak dostatecznej ilości światła, wspomaga się 12 LED-ami. Ten rodzaj oświetlenia ma zasięg do 10 m. Kamera może być zasilana napięciem 12V lub przez instalację PoE. W pierwszym przypadku pobiera 5,5, a w drugim minus 7W. Kamera kompresuje w locie do MPEG-4 obrazy o rozdzielczości do 720x480 pikseli. Poza cyfrowym urządzeniem ma także analogowe wyjście wideo. Sieć lokalna nie jest jedynym miejscem dla ACM3311P. Można też podłączyć kamerę do internetu bez pośrednictwa routera. S.161601 Ethervision EV6551 APBI. Urządzenie jest przystosowane do zasilania z dwóch źródeł, PoE i standardowego zasilacza. Obudowę kopułkową dodatkowo solidnie zabezpieczono przed mechanicznym uszkodzeniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Równolegle przetwarzane są dwa strumienie. Każdy z nich może być kodowany W, M, JPEG, MPEG4 lub H. 264. Na wypadek niedostatecznego oświetlenia kamera ma 12 diod świecących w podczerwieni. Konfiguracja urządzenia za pomocą wbudowanej strony www może być bardzo szczegółowa. Do ustawienia są PPPoE razem z MTU, parametry serwera pocztowego oraz FTP, na który mogą być wysyłane nagrania. S.161602 Vivotek IP7160. Zwykle kamery IP mają fabryczny numer IP i wyłączonego klienta DHCP. W Vivoteku jest dokładnie odwrotnie. Instalacja zalecana w instrukcji polega na podłączeniu urządzenia do sieci z serwerem DHCP i przeprowadzeniu resetu. Wtedy komputer i kamera dostaną adresy z tej samej podsieci i będzie można wejść na stronę www urządzenia, ewentualnie zmienić adres i sposób jego przyznawania, skonfigurować połączenie PPPoE, QoS czy przekonfigurować typowe porty i wiele innych ustawień z bardzo bogatego menu. Możliwa jest także instalacja bez DHCP, wtedy należy dopilnować, żeby kamera i komputer przypisały sobie numery z puli AutoIP. Installation Wizard jest niezbyt sprytny i jeśli ma do wyboru kilka sieci, nie zawsze trafia na właściwą. S.161603 Govision GVBX 110 D. Chociaż oryginalnie kamera ma obiektyw ze stałą ogniskową, to jest przystosowana do współpracy z zoomem typu varifocal. Ta alternatywa przydaje się przy monitorowaniu obiektów w bardzo różnej odległości. Varifocal wystarczy wkręcić zamiast stałoogniskowego i podłączyć sterowanie. Jedną z interesujących opcji menu jest alarm sabotażowy generowany, gdy kamera zostanie poruszona, nakryta lub rozogniskowana. Praktycznie konfiguracja alarmu tego typu polega na wybraniu jednego lub kilku obszarów pełniących funkcję maski, ustawieniu dla nich progu czułości, czasu i wreszcie włączeniu reakcji na zasłonięcie obiektywu. Kamera może wysyłać informacje mailem o wybranych zdarzeniach, działać jako serwer lub klient FTP. U siebie może zapisywać nagranie na karcie Microst. S.161604 AXIS M1113. Kamery tego producenta mają włączonego klienta DHCP, więc ich instalacja przebiega bezproblemowo, podobnie jak innych akcesoriów sieciowych. W razie braku serwera DHCP reset powoduje powrót do fabrycznego adresu 192.168.0.90. Nawet w przypadku jego przeniesienia do innej podsieci, instalator może przekroczyć tę granicę i znaleźć kamerę. W rezerwie jest 7 innych metod instalacji. Konfiguracja jest bardzo wygodna, ale używana terminologia może wprowadzać w błąd, na przykład operacje PTZ, zwykle kojarzone ze zmianą położenia lub ogniskowej obiektywu. Tutaj mają tylko realizację programową. Po prostu z maksymalnego obszaru 800x600 pikseli wycina się mniejsze okno, którego wędrówką można sterować. Elektronika sprawnie radzi sobie z przetwarzaniem obrazu. Kamera nie jest przystosowana do obracania się, jednak nawet w czasie takich ruchów obraz przesuwa się płynnie, bez skoków i widocznych efektów nienadążania z kompresją. Wyjątkiem jest sekundowe opóźnienie stwierdzone w czasie kodowania do H.264 obrazu w najwyższej rozdzielczości 800x600. Nie jest ono widoczne w formacie MJPEG. Konfigurowanie obszaru, w którym ruch będzie wywoływał alarmy, jest wyjątkowo wygodne. Za pomocą 5 prostokątów włączających i wyłączających można zbudować wystarczająco skomplikowaną figurę do większości przypadków. Alarmy może być także podniesiony w razie przedłużającego się zasłonięcia obiektywu. Z typowych rozwiązań brakuje alarmowania w wypadku jego rozogniskowania.